na estradach Paryża. Po swych pierwszych występach Chopin zachował mieszane uczucia wobec własnych produkcji publicznych. Pozycja jednego z pierwszych pianistów Paryża, czyli świata, zmuszała go jednak do pojawiania się na estradach. Nie starał się o to sam. Dlatego w tych latach największego powodzenia, co zaskakujące, nie odbył się żaden koncert jemu samemu poświęcony. Bywał jednak gościem innych artystów. Trudno odmówić urządzającym swoje benefisy przyjaciołom. Chopin pojawiał się więc wielokrotnie podczas wieczoru. Zgodnie z panującą tradycją, koncert miał być urozmaiconym wydarzeniem składającym się z występów różnych muzyków. Brał udział w wykonaniach utworów na cztery ręce, zawsze w basie, co najpewniej pozwalało mu kontrolować pedały, a nie wysuwało na plan pierwszy, niekiedy na kilka fortepianów, innym razem mógł przedstawić własne kompozycje. Nie zawsze był usatysfakcjonowany rezultatem. Zapewne szczególnie zniechęciło go grzeczne, czyli chłodne przyjęcie zaprezentowanego przy takiej okazji Larghetta, drugiej części koncertu F-moll, która najwyraźniej nie przemówiła do publiczności, oczekującej być może wirtuozowskiego popisu, a nie subtelnej poezji. Podobnie też nie wywołało entuzjazmu ponowne wykonanie koncertu E-moll na beneficie na rzecz polskich uchodźców. Tym razem problem został wyartykułowany precyzyjnie. Fortepian ginął pod brzmieniem orkiestry. Żeby Chopina docenić, trzeba go słuchać z bliska, konkludował krytyk. Benefis ten był wydarzeniem szczególnym także dlatego, że raczej mało przedsiębiorczy Chopin zaangażował się w jego organizację. Skutecznie ułożył program oraz postarał się o artystów. Zadziałały kontakty i zadzierzgnięte w salonach przyjaźnie. Jego pozycja umożliwiała sprowadzenie 4 kwietnia 1835 roku na scenę Théâtre Italien zestawu najprzedniejszych gwiazd. Zebrano bardzo znaczącą sumę. Dyrygował François-Antoine Habeneck, założyciel Société de Concert du Conservatoire i szef orkiestry towarzystwa. Orkiestry, jak możemy sądzić, znakomitej, a także zasłużonej. Dzięki swojemu dyrygentowi już od 1828 roku konsekwentnie uczyła bowiem Paryżan słuchać symfonii Beethovena. Także Habeneck przedstawił przed 4 laty, w 1830 roku, symfonię fantastyczną Berlioza, wyznaczając nowy horyzont dla romantycznej symfoniki. Udział tak ważnej postaci był sukcesem Wieczoru Polskiego, za który Chopin gotów był się odwdzięczyć. Zgodził się więc zagrać niespełna 3 tygodnie później na koncercie orkiestry Habenecka na zakończenie sezonu 1834-35. Okazja to szczególna, wieczór uroczysty, a zatem zaszczyt i swego rodzaju rewanż dla Chopina za odrzucenie niegdyś przez Société de Concert du Conservatoire jego podania o występ. Tym razem kompozytor wziął na warsztat nie koncerty, a dzieło istniejące już od czasów wiedeńskich, które wciąż czekało na premierę. Poloneza Briand est dur. Niedawno poprzedził go spokojnie toczącą się introdukcją Andante spianato. Polonez est dur jest ostatnim dziełem Chopina z orkiestrą. Ostatnim też tak jawnie i w pełni opierającym się na stylu Briand. Jest może największą orgią błyskotek, jaką kiedykolwiek stworzył. Zarazem jednak pełnowymiarowym i pełnokrwistym polonezem. Nie można zestawiać jego ciężaru z polonezami późniejszymi, epickimi, tragicznymi lub heroicznymi, ale jednak gest i taneczna jakość jest tu najwyższej możliwej próby. Tymczasem pierwsze ze wspomnianych poważnych polonezów niebawem miały ukazać się w druku. Dwa polonezy, opus 26, bo o nich mowa, należą do rzadziej grywanych dzieł kompozytora. Oznaczają jednak przełom. Pierwszy, cis-moll, sięga jeszcze do wspomnień z czasów warszawskich, gdy Chopin, jak i inni twórcy, pisał polonezy salonowe i taneczne, będące elementem miejskiego folkloru, muzyki popularnej. Jest to już jednak jedynie wspomnienie owego świata. W rzeczywistości polonez wyswobadza się tutaj z użytkowego gorsetu, stając się utworem w pełni koncertowym o bardzo wyrazistych rysach dramaturgicznych. Zarazem może być przedtaktem do drugiego numeru w opusie 26, poloneza S-moll. To już jedno z wielkich arcydzieł Chopina o potężnej, iście tragicznej sile. Jeżeli tylko ktoś poświęci mu dość uwagi, by ją wydobyć, jak niegdyś Józef Hoffmann lub Jakob Flier.